Rzeczywiście to już trzecia godzina, bo ni stąd, ni zowąd zrobiła się prawie godzina dziewiąta, dokładnie 8:59 w naszym studiu. Piotr Walentynowicz, wnuk legendy Solidarności, Anny Walentynowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Nie można nie przyjechać do Gdańska i nie porozmawiać o legendzie Solidarności. Kolejna miesięcznica wczoraj minęła od katastrofy smoleńskiej. Kolejne informacje w śledztwie, ale zanim do szczegóły, to oceńmy ten okres dochodzenia do prawdy, bo wydaje się, że miało być lepiej. Ta prawda o katastrofie smoleńskiej miała być znana, a cały czas chyba całej prawdy, nawet na pewno wszystkich okoliczności nie znamy.
Znaczy więc, no przede wszystkim ten proces dochodzenia do prawdy był wydłużony o okres
rządy
Platformy Obywatelskiej, więc robiono wszystko, co można, aby nie dochodzić tej prawdy. Natomiast no teraz idzie to trochę mozolnie, żmudnie, no bo czas minął też i on też pewne, to też pewne utrudnienia stwarza i wydłuża w czasie wszystko. Natomiast no musimy jeszcze poczekać, aż spłyną zewsząd badania, wyniki badań. No, docierają do nas takie no szczątkowe informacje, prawda, o tym, że przyszły z jakiegoś laboratorium wyniki, że na ciele jednej z ofiar znaleziono ślady materiałów wybuchowych, że na niektórych fragmentach samolotu znaleziono. No to wszystko tak troszeczkę się niby jakby rozmydla, ale myślę, że z końcem roku, na początku przyszłego, kiedy to już wszystkie analizy będą zrobione, no to oczywiście uważam, że tą prawdę poznamy, czy okoliczności poznamy. Czyli krótko mówiąc, kto za czym stoi, no to jest naprawdę trudne pytanie.
Trudne pytanie. Jak pan ocenia proces badania już od czasu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości objął ster władzy w Polsce? No i to zawirowanie w wyjaśnieniu tej katastrofy smoleńskiej, kiedy z rządu odszedł Antoni Macierewicz.
Znaczy no z rządu odszedł oczywiście, natomiast nadal przewodniczy komisji. Gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości no stał się rządem, tak, otrzymał tą większość zaufania narodu polskiego, no ja się bardzo ucieszyłem, że minister Macierewicz będzie tym się zajmował. I martwię, zastanawiam się tylko jedynie, czy fakt, że odszedł z rządu, nie ogranicza mu pewnych możliwości, no ale z tego co widzę, no to robi co w jego mocy i wierzę w to, że nie poprzestanie, póki wszystkiego do końca nie wyjaśni.
Wierzę pan, że cały rząd i cały obóz Prawa i Sprawiedliwości cały czas uznaje tę sprawę za priorytet i za jej wyjaśnienie, a nie, że ona ze względów na polityczną kalkulację schodzi na plan dalszy?
Tak powoli, uczciwie powiem szczerze.
Na to liczę.
Tak zaczynam odczuwać, że próbuje się temat Smoleńska niejako wygasić. Być może jest to efektem jakichś politycznych przesłanek. Ale niestety katastrofa smoleńska wpisała się już na stałe w historię naszą. Tam zginęli wielcy Polacy i wyjaśnienie tego powinno być priorytetem każdego rządu, a już w szczególności rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tu żadne kalkulacje, czy to politycznie się opłaca, czy nie, nie powinny mieć żadnego znaczenia.
A zdaje się, że czasami tak się może wydawać, że jednak mają...
Tak, bo ja do mnie docierały informacje, że coś niby brakuje pieniędzy, żeby zapłacić za badania dla Amerykanów, później te pieniądze się znajdują, jak się jakieś protesty wewnętrzne zrobiły. To jest bardzo niepokojące, muszę przyznać, tak.
Radio Wnet pilotuje i będzie patrzeć na ten proces, jak się tworzy i jak się tworzy klimat wokół wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Czy on cały czas jest jaki być powinien, tak dobry, jak być powinien, kiedy to miało miejsce w początkowych miesiącach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Jeszcze Gdańsk, bo to jest temat, który też chciałbym poruszyć. Sytuacja w Gdańsku. Przed sekundą był kandydat Prawa i Sprawiedliwości Kacper Pożyński na prezydenta Gdańska. Pana zdaniem, kiedy się patrzy na kandydaturę i na stan prawicy w Gdańsku, to wróży sukces wyborczy?
Stan prawicy w Gdańsku jest naprawdę bardzo słaby. Jest bardzo słaby, jest to No zresztą na pewno wszyscy słyszeli, że już kolejna radna odeszła z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. No jest to efektem, no nie będę ukrywał, no w mojej ocenie, bo już miałem okazję tego doświadczyć, nieuczciwej postawy szefa PiS-u na Pomorzu Janusza Śniadka. Czy partia Prawa i Sprawiedliwości jako centrala wie o tym, co tu się dzieje i wyczynia, tego nie wiem.
Janusz Śniadek był gościem porankowym.
Wiem, no więc sam pan widział, nawet poszedł, przeszedł, nie przywitał się ani nic, prawda? To nie motywuje ludzi do współdziałania z nim i budowania jakiejś mocnej struktury.
Gdzie leżą słabe strony, czy błędy i zaniechania Janusza Śniadka jako szefa PiS-u na Pomorzu?
Szczerze mówiąc, no bardzo mi przykro, nie mam dowodów na papierze, tak? Ale to jest raczej pewien wynik 20-letnich układów tutaj w samorządzie, gdzie jedna i druga strona, prawa i lewa, nauczyła się karmić nawzajem, więc to jest kwestia zmiany całego systemu, a tu raczej myślę, że Janusz Śniadek ma być orędownikiem tego, aby pewne powiązania się utrzymały nadal.
Kandydatura Kacpra Pożyńskiego to jest rozbicie pewnego układu, czy to jest kandydatura, ta się mieści w tym porozumieniu politycznym Gdańska?
Znaczy, może tak, żeby było jasne, ja Kacpra znam. Mieliśmy okazję się parokrotnie spotkać i prywatnie, i gdzieś na jakichś uroczystościach. Sam Kacper na mnie zrobił dobre wrażenie, natomiast niepokoi mnie fakt, że Janusz Śniadek na siłę, wbrew jakiejkolwiek demokracji, jakimkolwiek rozmowom, przeforsował właśnie kandydaturę Kacpra. I niepokoi mnie, że ten no, szlachetny człowiek jest, mam tu na myśli Kacpra, bo takie wrażenie na mnie robi, no jest pod wpływem takiej osoby jak Janusz Śniadek.
Pan miał kiedyś ambicje, żeby być kandydatem prawicy w Gdańsku na prezydenta?
Znaczy, no oczywiście, no to było ogłoszone jeszcze jak byłem w partii Gowina, teraz oczywiście jestem bezpartyjny. Przyznam szczerze, bardzo mnie zaniepokoił fakt, kiedy jakiś rok temu Jarosław Wałęsa stwierdził, że będzie kandydował. Nie wiem, czy Kacper da mu radę w tych wyborach. Bardzo mnie to niepokoi, nadal myślę nad tym jeszcze.
Żeby kandydować?
Tak, bo no, oczywiście to nie znaczy, że ja pokonam Wałęsę, ale czuję takie zobowiązanie, że muszę spróbować.
A nie będzie to rozbijanie jedności prawicy?
Nie, no ja już powiedziałem, że stan prawicy na Pomorzu jest dramatyczny, więc to naprawdę nie ma co tu rozbijać, bo ta prawica sama się rozbija. Natomiast no, ja się obawiam jednej rzeczy, że po prostu kandydat Jarosław Wałęsa zrobi to samo z Gdańskiem, co jego ojciec zrobił z Solidarnością, czyli zostaniemy po prostu sprzedani, oszukani i tyle.
Czyli w Gdańsku będą, przepraszam, że tak powiem, może to nie uprzejmie, ale trzy historyczne nazwiska, które staną...
Znaczy, nie wiem, jeszcze spokojnie, ja na razie się przyglądam. Ja na przykład jestem bardzo pod ogromnym wrażeniem i pozytywnie zaskoczony ostatnią decyzją Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to stwierdzono, że osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą mogły kandydować do samorządu. To już ten sam fakt bardzo oczyści nasze lokalne środowisko, więc zobaczymy.
Na Pomorzu dużo samorządowców wypadnie z list wyborczych?
No, praktycznie to chyba tylko dwoje samorządowców, jeśli się nie mylę.
W sensie samorządowców, czyli radnych Gdańska?
Ja mówię, tak, radnych Gdańska oczywiście z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, no bo tu...
Z 10 dwóch.
Tak, no plus ja, który jestem od 1 czerwca na urlopie bezpłatnym, ponieważ do innej pracy się właśnie przygotowuję bardzo, bardzo mocno i solidnie. I nie jest to spółka Skarbu Państwa, więc tutaj nie będzie zachodził ten konflikt interesów. Natomiast, no tak to wygląda. Tak to wygląda i to jest układ, który trzeba oczyścić i bardzo mi się podoba ta decyzja.
Jak pan rozumie, dlaczego, jakie były powody tej decyzji, bo ona rzeczywiście w wielu regionach stworzy duże problemy dla obecnych samorządowców PiS-u?
Nie, ja myślę, że to otworzy pole działania dla ludzi, którzy chcą być samorządowcami, a nie, że jestem jednocześnie politykiem i biznesmenem, tak? Bo to jest sprzeczność interesów. Zadaniem samorządowca jest dobro publiczne. Zadaniem biznesmena jest dobro jego portfel, dbanie o jego portfel, tak? Więc to tych dwóch funkcji nie da się pogodzić. Więc to bardzo oczyści to środowisko, a myślę, że powodem tego jest, no na pewno musiały docierać do władz Prawa i Sprawiedliwości, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No informacje o pewnych, no bardzo niemiłych, chorych wręcz układach, które no, są wywiązywane na bazie polityki i generowania pieniędzy.
Układach, czyli spółka Skarbu Państwa, Rada Miejska...
Polityka plus możliwości, które dają spółki Skarbu Państwa, to jest bardzo takie... To jest takie środowisko stwarzające do wręcz mafijnych układów, naprawdę.
Tutaj te takie, pan powiedział, wręcz mafijnych układów, środowisko Prawa i Sprawiedliwości się okopało. To jest tak, że w wielu regionach dochodzi takie opinie, że odrzuca obecne struktury, odrzucają wszelkie nowe osoby, żeby nie zagroziły ich stanowi władzy.
Znaczy, nie oszukujmy się, to nie jest kwestia tylko ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, bo Platforma Obywatelska robi dokładnie to samo. Miesza politykę z korzyściami płynącymi z funkcjonowania w instytucjach państwowych, samorządowych i to było. To jest praktyka, którą wszyscy stosują i teraz ta praktyka zostanie ucięta i to jest bardzo ważne.
Jeśli pan się zdecyduje na kandydowanie, to gdzie pan będzie szukał poparcia, gdzie pan będzie szukał środowisk politycznych, które by wprost pana wsparły w kampanii?
Znaczy, szczerze mówiąc, to nie jest tak, że ja już od ponad dwóch, prawie od trzech lat współpracuję z różnymi środowiskami, szczególnie techniczno-naukowymi, gdzie pewne strategie rozwoju dla Gdańska, które się wkomponowują zresztą w plan rządu, to robimy to już. Zresztą te strategie były gotowe, tylko zawsze wyrzucane do kosza przez obecnego włodarza i jego ekspertów, tak? Więc mamy świetne rozwiązania dla Gdańska, natomiast te środowiska same jakoś się przez te trzy lata naszej jakiejś tam współpracy nawiązały, więc...
Więc jest jakieś zaplecze?
Znaczy zaplecze jest, tak ludzkie i że tak powiem programowe, nazwijmy.
Na koniec kiedy decyzja? O ile zapadnie? Czy jest jakiś deadline, kiedy to
nawet nie, no nawet ze względów formalnych w tej chwili jest za wcześnie, żeby rejestrować komitet, prawda? Zobaczymy, mówię, no codzienność jest tak zmienna, że mówimy, no chociaż ta ostatnia decyzja, o której przed chwilą rozmawialiśmy, no jest pewnym elementem, który oczyszcza to środowisko, mi bardzo na tym zależy i być może nie będzie takiej sytuacji, że będę kandydował na prezydenta, bo szczerze mówiąc wolałbym zostać radnym, a później startować w wyborach do parlamentu. Tak.
W takim wypadku wsparłby pan Kacpra Pożyńskiego oficjalnie?
No tu jest mały problem, ponieważ ja walczę z ustawą Gowina, wykazując ogromne luki w jego ustawie, w jego konstytucji dla nauki, tak, bo to się tak potocznie nazywa. Jako jeden z przykładów takich patologii podaję właśnie szefa Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. No tutaj widziałem, Kacper bardzo wspiera pana profesora, więc no nie bardzo mogę poprzeć Kacpra, jeżeli on wspiera działania osoby, gdzie ja staram się oczyścić środowisko, znaczy gdzie ja oczekuję oczyszczenia tych środowiska naukowego i w ogóle we wszystkich dziedzinach naszego państwa, z tych popłuczyn PRL-owskich po prostu.
A ta ustawa to scementuje?
No raczej tak, no bo to jest, bo nie mylmy, dezubiekizacja to nie to samo co dekomunizacja, tak?
Scementuje, mam na myśli to, że utrzyma aktualny
stan, tak, oczywiście, bo to nie ma żadnego
stan kadrowy
znaczenia. To jest podobnie jak z reformą sądownictwa, co za różnica, czy Gersdorf, czy Iwulski, prawda? To...
Może już lepiej Gersdorf.
Nie mam lepiej. Nie można budować wymiaru sprawiedliwości, układając się z ludźmi, którzy te patologie wprowadzili, tak? Którzy z orzełka, nosząc orła bez korony, dumnie na piersi skazywali ludzi, a po zmianach ustrojowych ubrali orła w koronie i służą rzekomo ku Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To jest złuda, tak? Nie możemy budować reformy sądownictwa, układając się z tymi no, po prostu spadkobiercami PRL-owskimi, no.
Powiedział w poranku wnet Piotr Walentynowicz, że wnuk świętej pamięci Anny Walentynowicz i być może kandydat na prezydenta Gdańska, ale dobrze liczę, to już będzie piąty oficjalny kandydat, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie Piotr Walentynowicz. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję również.
nie zagramy dzisiaj dużo utworów muzycznych, chociaż byliśmy przygotowani z Karolem Smykiem na to, że może uda się trochę muzyki do Poranka Wnet wprowadzić, ale nawał tematów, spraw jest taki, że znowu trzeba będzie odłożyć piosenki na dzień następny. Michał Stróżyk, radny Sopotu Prawo i Sprawiedliwość, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy pan przyjechał na rowerze z Sopotu?
Tak, na rowerze. Jeżeli tylko jest możliwość, poruszam się rowerem. Jest to najszybszy sposób poruszania się po Trójmieście i zdecydowanie najzdrowszy i najprzyjemniejszy. W zasadzie z Sopotu do Gdańska można jechać cały czas nad morzem i jest to piękna trasa, polecam.
To, że najszybszy, to nie chce mi się wierzyć, chyba szybciej jednak koleją, SKM-ką.
No, ale do tej kolei trzeba dotrzeć i z tej kolei się przemieścić również do miejsca docelowego, a rowerem jest to znacznie łatwiejsze.
Sopot już ma swojego kandydata prawicy na prezydenta, czy jeszcze nie ma?
No, ostatnia decyzja Jarosława Kaczyńskiego trochę...
Mówimy jeszcze... o tej słynnej piątkowej deklaracji, która pana dotknie czy nie dotknie, jak to obecnie wygląda?
Nie, no na chwilę obecną mnie nie dotknie, nie jestem pracownikiem żadnej spółki, więc mnie osobiście nie dotyka.
Ale kandydata wykluczyła była.
Kandydata na prezydenta, znaczy to było dość szerokie pojęcie, którego użył Jarosław Kaczyński w piątek. Jeszcze na chwilę obecną, z tego co wiem, nie jest to doprecyzowane, czy będzie to dotyczyło tylko członków zarządów, czy w ogóle pracowników spółek, czy na przykład jeżeli ktoś jest sprzątaczką w spółce Skarbu Państwa, to również będzie mogła kandydować w wyborach samorządowych.
To przypomnijmy, o ile możemy, kto miał być kandydatem PiS-u w Sopocie?
Kandydatem na prezydenta miał być Piotr Meller. No od kilku lat był promowany na to stanowisko. No w tej chwili nie mamy jasnych i klarownych decyzji z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
A pan Piotr pracuje gdzie?
W spółce Energa.
I tam jest kim?
O ile wiem, pracuje w wytwarzaniu, zajmuje kierownicze stanowisko.
Ale nie jest prezesem, nie jest członkiem zarządu, tylko...
Wydaje mi się, że tak, że jest...
Czy
tak.
Jest członkiem zarządu, ale trafił tam za rządów obecnych, czy wcześniej pracował, jak to wyglądało?
Za rządów obecnych, tak.
Czyli wydaje się, że rzeczywiście podpadnie pod tą deklarację premiera Jarosława Kaczyńskiego, no i w związku z tym najmniejszym, ale też istotnej części Trójmiasta wypadł wam ważny kandydat.
To znaczy ja powiem tak. No ja,
zwornik trochę PiS-u w Sopocie.
Ja powiem w ten sposób. Ja uważam, że ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego była jak najbardziej słuszna. Ja pod tą decyzją bym się również podpisał, tylko ze strategicznego i taktycznego punktu widzenia powinna zapaść wcześniej, przed wyborami. A w tej chwili mamy taką sytuację, że do wyborów mamy w zasadzie 3 miesiące czy 4. No i trochę nas to stawia na straconej pozycji względem konkurentów, którzy już mają listy, przygotowują ulotki wyborcze i w zasadzie wiedzą, na czym stoją, a my na chwilę obecną jeszcze nie.
Pan będzie kandydował.
No to też jeszcze wszystko... Wszystko też jeszcze zależy. No, w zasadzie w tej chwili listy na poziomie samorządowym no, stoją pod pewnym znakiem zapytania, więc na pewno będą jakieś przetasowania. Ta piątkowa decyzja, jak mówię, jak najbardziej słuszna, no trochę przetasuje listy wyborcze na Pomorzu na pewno.
Ale na Pomorzu powiedzmy szerzej, i Trójmiasto, i Sejmik Wojewódzki.
Tak, bo
duża
z tego
będzie
co
wyrwa.
Wiem i dotyka ta sytuacja również kandydata na prezydenta Słupska, dotyka również radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, w Gdyni, w innych miastach. No my jesteśmy dość specyficznym regionem, w którym Platforma ma zdecydowanie największe poparcie w Polsce. Miasto Sopot, którego mam zaszczyt być radnym, to jest miasto, w którym Platforma Obywatelska ma najwyższe poparcie w Polsce. No i pomimo naszych usilnych starań i wysiłków, nie wiem, czy to ulegnie zmianie w najbliższych wyborach samorządowych. To jest bardzo wiele powiązań tutaj, towarzyskich, biznesowych.
Ale to nie jest tak, że państwo, to co pan radny mówi, świadczyłoby się, że wy już godzicie się z porażką nawet kiedy wyścig tak właściwie oficjalnie nie ruszy.
Nie, my się nie godzimy z porażką. Jakiekolwiek zwiększenie ilości mandatów czy poparcia na pewno będzie sukcesem. Czy zakończy to się zwycięstwem? No trudno w tej chwili powiedzieć. To są wybory, decyduje kartka wyborcza. Wielokrotnie mieliśmy w historii wiele przykładów na to, że już w zasadzie przesądzone wybory kończyły się inaczej i w zasadzie w polityce jak w sporcie wszystko jest możliwe. A ponieważ jesteśmy na świeżo po jeszcze niezakończonym mundialu w Rosji, który też skończył się
kilkoma niespodziankami
w polityce. Również wiele niespodzianek może się zdarzyć. Zobaczymy.
Jak się patrzyło na czwórkę finałową, no to może Chorwacja zadziwiła, ale tak to Anglia kiedyś grała gorzej, ale Anglia zawsze ojczyzna futbolu, Francja zwycięzca mundialu przed 16 lat.
Jeżeli chodzi o ten mundial, to ja mam tylko takie jedno wrażenie, bo ja oglądałem tylko jeden mecz na mundialu, nie miałem nerwów oglądać więcej. I mam takie jedno wrażenie, że gdybyśmy tak tydzień czy dwa przed mundialem, albo nawet jeszcze dłuższy okres czasu stwierdzili, że właśnie Rosja to państwo totalitarne, Putin to morderca, który miesza się w sprawy obcych państw, morduje obywateli obcych państw, okupuje tereny obcych państw, jest generalnie zagrożeniem dla demokracji i wolności. Gdybyśmy te mistrzostwa zbojkotowali i nie pojechali na nie w ogóle, to zdecydowanie lepiej by to się dla nas skończyło. A oglądając ten mecz z Senegalem, bo to jedyny mecz, który oglądałem, oczywiście z bramką samobójczą i bramką na pustą bramkę, odnoszę wrażenie, że piłkarze też w zasadzie może tego się spodziewali, że jednak zbojkotujemy ten mundial, bo chęci do walki to nie było tam w ogóle.
Być może to była deklaracja polityczna, ale to już nie wiem jaka. Wracajmy do Trójmiasta, do Gdańska. Tutaj wielokrotnym kandydatem był były poseł Jaworski. Teraz to się zmieniło. To jest dobra zmiana w PiS-ie w Gdańsku, pana zdaniem?
No, poseł Jaworski, to co widzieliśmy w poprzednich wyborach, jakby osiągnął maksimum swojego poparcia w Gdańsku i tutaj należało zmienić tą kandydaturę.
No, chociaż pan poseł łączył środowiska polityczne bardzo sprawnie, bo w poprzedniej kadencji w klubie radnych PiS to można było różne biografie spotkać.
Tak, oczywiście. No jest to dla wielu środowisk kandydatura Kacpra Obrońskiego była zaskakująca.
Wiele ale innych pan się kandydatów ucieszył, pan powiedział, że to jest dobrze, że wchodzi młody kandydat związany z PiS-em, ale przecież nie z najważniejszego tej kierownictwa partii, strzał w dziesiątkę, czy też nie?
No to, czy strzał w dziesiątkę, to zobaczymy, no, to pokażą wybory, tak? To pokażą wybory. Mam nadzieję, że uda mu się połączyć wiele środowisk, bo przecież to jest gra zespołowa i im więcej środowisk uda się połączyć, które będą pracowały na ten sukces, na zmianę, tym lepiej. Jedno nie ulega kwestii. Prezydentura Pawła Adamowicza dla Gdańska to jest skandal, który się może zakończyć jak najszybciej. No, to jest skandal i wstyd po prostu dla tego miasta. Miasta z piękną tradycją, które zasługuje na lepszych włodarzy i lepszego prezydenta.
Bo o ile w Gdyni o sukces może być trudno, co nie dziwi, zresztą sam kandydat, pan poseł Horała, mówił, że to będzie ciężki bój, że to będzie bój, który nie pójdzie łatwo, a i sukces nie jest pewny, o tyle o Gdańsku mówi się, że jest szansa, żeby w stolicy, w kolebce Platformy kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał.
Tak, no jeżeli chodzi o Trójmiasto, to zdecydowanie największe szanse są w Gdańsku. Paweł Adamowicz jest w bardzo trudnej sytuacji. On już sam się gubi w tych swoich kłamstwach, ilości mieszkań i stanie kont. Tu chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz, że tu należy zdecydowanie rozróżnić prezydenturę Wojciecha Szczurka w Gdyni i prezydenturę Adamowicza w Gdańsku i Karnowskiego. Tak? To są ludzie zupełnie innych formatów. I to widać też, jak wyglądają te miasta, jak są zarządzane, jak się mieszka ludziom, jak wygląda polityka historyczna, która w Gdańsku i w Sopocie w zasadzie prezydenci i panu i podejmują różne kontrowersyjne z prawicowego punktu widzenia decyzje.
Dziennikarzowie, można powiedzieć więcej, wspierają Niemczyznę.
No, wspierają Niemczyznę, to jest skandal, tak. To jest to, co robi Adamowicz w Gdańsku, to jest absolutnie skandaliczne. To, co zrobił prezydent Adamowicz dla odnowienia takiej właśnie tożsamości niemieckiej w Gdańsku, to jest skandaliczne. No, to taki przykład. Przy dworcu głównym jest budynek poczty, który jak został wyremontowany, nagle wszyscy z zasłupieniem stwierdzili, że nie ma tam już napisu poczta, tylko jest napis postamt, tak? I to w Gdańsku, w którym obrona Poczty Gdańskiej stała się symbolem, tak? I to samo dotyczy prezydenta Karnowskiego, który z jednej strony wspiera środowiska akowskie, z drugiej zaprasza Baumana czy właśnie Adamowicz, który wspiera i tęczowe środowiska i tego rodzaju historie. Tego o prezydencie Szczurku powiedzieć nie można. Mamy...
To może warto poprzeć.
W Gdyni jest i Festiwal Żołnierzy Wyklętych wspaniała, wspierana przez miasto rocznica grudnia 70. Przecież w zasadzie największa masakra w PRL-u, jaka się odbyła, to był grudzień 70 w Gdyni, gdzie mordowano niewinnych ludzi po to, żeby było jak najwięcej ofiar, żeby dokonać przetasowań na szczytach władzy. Gdynia jest zupełnie innym.
Ale to czemu Prawo i Sprawiedliwość wystawia po raz kolejny swojego kandydata, po raz drugi to będzie pan poseł Horała, a nie dogada się, włączy część swoich postulatów do programu prezydenta Szczurka?
No, polityka rządzi się swoimi prawami, jeżeli jakby emanentną cechą polityki jest spór. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni, tylko w Sopocie.
No tak, no ale zna pan Trójmiasto i dobrze, ja o tym wiem i pan o tym wie, że zna pan nie tylko Sopot, ale i środowiska chociażby ze względu na rodzinne związki, zna pan sytuację w Gdyni równie dobrze jak w Sopocie.
Tak, no ale no mówię, polityka rządzi się swoimi prawami. Na pewno jest wiele rzeczy, wiele działań samorządności Wojciecha Szczurka, z którymi Prawo i Sprawiedliwość w Gdyni mogłoby się zgodzić i które mogłoby wesprzeć, ale też jest pewnie wiele takich, w których Prawo i Sprawiedliwość chciałoby iść swoją drogą i z tego względu myślę takie dość wyraźne odróżnienie od samorządności.
No dobrze, na koniec Watacha w tym roku. Będzie, kiedy, jak i gdzie?
Będzie oczywiście pierwszy weekend sierpnia, jak co roku w Chmielnie. To jest 3, 4, 5 sierpnia.
Plan już jest gotowy? Kto będzie, jak będzie?
Jest bardzo, bardzo wielu ciekawych gości, którzy już potwierdzili swoje przybycie. Będzie pana redakcyjny kolega Aleksander Wierzejski z Radia Wnet. Będzie Rafał Potocki z sieci. Zagra jak co roku tradycyjnie Paweł Piekarczyk. Będzie...
Z polityków kto się pojawi?
No, politycy to są osoby, którzy zawsze chętnie przyjeżdżają na takie spotkania, ale z politykami to wiadomo, kto co powie, żeby było ciekawie, interesująco i żeby można z tego było jak najwięcej wynieść, więc staramy się publicystów, dziennikarzy, którzy będą się wspierali.
Premier Mateusz Morawiecki czasami mówi rzeczy bardzo ciekawe.
Nawet Andrzej Duda również.
Andrzej Duda również. Ale jak rozumiem, ani jednego, ani drugiego nie będzie w tym roku.
Nie, to jest...
Spotkać w tej stodole Mateusza Morawieckiego to byłoby coś.
No, było tam niesłychanie wiele ciekawych postaci ze świata polityki, wielu ministrów i obecnego rządu, i poprzednich rządów. Dyskusje były ciekawe, niejednokrotnie zażarte, szczególnie takie światopoglądowe, religijne czy kulturowe. No, ale to jest impreza o takim partyzanckim charakterze. Staramy się uczestnikom zapewnić wszystko na miejscu, czyli Ognisko. Jest spanie w namiotach, albo w stodole, albo ewentualnie można sobie wynająć samemu lokum, ale jest ognisko, taka partyzancka impreza, przybywają grupy rekonstrukcyjne i tak dalej.
Przypominająca o czasach z przedwyborów 2015 roku i warto sobie te czasy przypominać.
Zdecydowanie tak. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Właśnie, Michał Stróżyk, radny z Sopotu, z Prawa i Sprawiedliwości i autor i organizator spotkań Watacha na Pomorzu, był gościem Poranka Wnet. Za to bardzo serdecznie dziękuję, a gdzieś tam już
krąży
przewodniczący Solidarności Regionu Gdańskiego i zaraz będzie gościem dosłownie za kilka sekund.